Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Dzisiaj porozmawiamy o serialu Heartstopper, bo już trzeci sezon został opublikowany na Netflixie. I to jest serial miękki, przyjemny, cieplutki, jak taka queerowa kołderka dla nastolatków. Natomiast ten trzeci sezon przyniósł nam problemy psychiczne, tematy seksu, tematy alkoholu. I czy to oznacza, że ten miły i sympatyczny serial dla queerowych dzieciaków zmienia się w coś typu Euforia czy Skins?
Może bardziej Sex Education.
O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w odcinku i będziemy miały również gościa.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
A z nami jest już Paweł Kierzniewski, dziennikarz Radio Bram Amsterdam, no i też wieloletni dziennikarz Radio Tok FM. Witaj, dobrze cię słyszeć.
Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. W jednej z moich ulubionych audycji.
Bardzo jest nam miło. Fajnie, że do nas dzisiaj dołączyłeś, bo będziemy rozmawiać o serialu, który jest taki... No, rzadko kiedy mamy takie seriale tak naprawdę na tapecie. Wydaje mi się, że ostatnio rozmawiałyśmy o równie przyjemnym serialu, kiedy wychodził Ted Lasso, a teraz powracamy do takiej miłej i sympatycznej opowieści, która w ogóle została opublikowana jako komiks pierwotnie, której autorką jest Alice Osman. Alice Osman, która obecnie ma chyba 29 lat, więc jest bardzo młodą osobą, jak na ten ogromny, oszałamiający sukces, jaki odniosła właśnie swoimi książkami, właśnie swoimi komiksami, które na tyle stały się popularne na świecie, że zostały przerobione na serial Netflixa. I na początku chciałam was zapytać o to, jak wam się ten trzeci sezon oglądało i co w ogóle myślicie o Heartstopperze, bo to jest chyba pierwszy raz, kiedy ten serial dostaje taki oddzielny, duży odcinek u nas.
Paweł, mikrofon jest twój.
Mikrofon mi się popsuł dzisiaj, więc... Tak, to zdradzamy trochę szczegóły i przyznam się szczerze, że jeszcze jestem zdenerwowany z tego powodu, ale mam wrażenie, że właśnie takim lekarstwem na ten stres byłby kolejny odcinek Heartstoppera, bo tak jak już powiedziałyście, to jest serial, który koi po prostu, koi serca i koi wszystkie emocje. I myślę, że tak kojąco mi się po prostu oglądało ten trzeci sezon. I oczywiście bohaterowie dorastają i wraz z nimi ten serial też dorasta, więc trochę też inne rzeczy pojawiają się na horyzoncie, o których już Aniu wspomniałaś, więc trochę zmienia się też dynamika całego serialu, natomiast cały czas to jest właśnie takie kojąca historia. Więc ja jestem jak najbardziej fanem tego serialu i polecam każdemu na nie tylko jakby poddenerwowanie, które mi teraz towarzyszy, ale myślę, że to jest wspaniała rzecz nie tylko dla nastolatków, chociaż opowiadając o tym serialu warto pamiętać, że no, nie wiem, tak słuchałem was i myślę, jak powiedziałyście, że nieczęsto wam się zdarza rozmawiać o takich serialach, od razu przyszło mi do głowy, że to my nie jesteśmy tą grupą odbiorców tego serialu, tak? My trochę, z innej perspektywy na to patrzymy.
Jesteśmy za starzy, powiedz to. Jesteśmy po prostu za starzy na to.
No to jest, ale to nikt tego nie ukrywa, że to jest serial dla nastolatków, no te lata już za nami, więc... ale tak, no i tak Zuzia, Aniu, czekam na wasze reakcje.
Dla mnie, przyznam, Heartstopper, szczególnie ten pierwszy sezon, był takim odświeżeniem, jeżeli chodzi o to, jak opowiada się o dorastaniu, o tych serialach takich coming of age, kiedy to są nastolatkowie, ale jednak trochę starsi nastolatkowie, którzy odkrywają siebie, odkrywają też swoją tożsamość płciową, tożsamość seksualną, ale w tym zalewie dość brutalnych jednak w jakiś sposób seriali, jeżeli chodzi o ten okres dorastania. Czyli jak myślimy o Euforii, no to jest bardzo smutny, bardzo taki serial. No ja tak myślę o nim, że jest brutalny. Sex Education też jest takim serialem, który jest mocno naszpikowany tymi różnymi trudnościami. I raczej te seriale właśnie o dojrzewaniu takie w ostatnich latach są. Mniej jest takich o jakimś takim może... urokach tego czasu, pewnej niewinności też tego czasu, takiej bardziej, wiecie, pierwszy sezon Heartstoppera, to dla mnie to jest trochę bliżej Disneya niż Euforii. Bo to jest taki serial, w którym widzimy dorastanie, widzimy taką bardzo wzruszającą przyjaźń, taką pierwszą miłość z tymi wszystkimi takimi bardzo ładnymi, bardzo wzruszającymi scenami. I przyznam, że mimo, że doceniam to, że w tym trzecim sezonie teraz zaczynają się pojawiać poważniejsze tematy, ale zastanawiam się, czy jednak nie jest trochę tak, że ten urok Heartstoppera polegał na tym, żeby tych trochę takich poważniejszych i trudniejszych tematów aż tak nie było. Ale jestem ciekawa, jak wy na to reagowaliście. Zastanawiam się też, czy to jakoś widzów zniechęciło, chociaż patrząc po tym, jak popularny jest Heartstopper, to może właśnie na to czekali, żeby tam się zaczęło poważnie dziać. Ale myślę, że taka bajka o dorastaniu też jest potrzebna na takim serialowym horyzoncie.
Ale ja przepraszam, bo ja trochę nie rozumiem tego, no bo z tego co pamiętam, to wiecie, to nie jest tak, że w tym pierwszym sezonie wszystko było bajkowe, bo jednak okej, mamy tutaj w tym trzecim sezonie problemy natury zdrowia psychicznego, ale w pierwszym sezonie mieliśmy bądź jakieś prześladowanie, homofobię, więc to nie jest tak, że w tym pierwszym sezonie po prostu nie było jakby tych problemów, z którymi oni się mierzyli. No, ja jako gej, dla mnie jakby coming out jest bardzo trudną rzeczą i z tym mierzą się bohaterowie w pierwszym sezonie, więc nie powiedziałbym, że jakby to, wiecie, jak nie było tam tak całkowicie cukierkowo i to było tylko o zakochaniu, no nie, bez przesady.
To prawda, masz rację, że tam były, ale jednak ta skala tych problemów, jakiś ciężar, mam wrażenie, że ten trzeci sezon jest po prostu dużo poważniejszy. Że też ta homofobia, ona tam jest i też trudności na przykład z odkryciem swojej tożsamości seksualnej też jest mierzenie się z coming outem, ale to jest zupełnie inaczej opowiedziane, niż jest to opowiedziane na przykład w Euforii, czy właśnie Sex Education, które są dla mnie takimi punktami odniesienia. Że to było inaczej opowiedziane i inaczej do tego podeszli twórcy Heartstoppera. I toż to, że wiesz, że to jest taki serial, który jak mówię o Disneyu, to chodzi mi o to, że tam się w większości przypadków wszystko jakoś tam dobrze kończy. Nawet jak jest trudność, nawet jak jest wyzwanie, nawet jak jest jakaś forma przemocy, to ci dobrzy bohaterowie zachowują się dobrze. Że jest taki może, o, może to jest to, może ten serial jest taki bardzo wypełniony nadzieją dla mnie w tym pierwszym sezonie. Może to jest ta cukierkowość, o której mówię.
On też jest dostosowany do swojej kategorii wiekowej, no bo te sezony są plus 13, więc to jest serial dla młodszych nastolatków, nie jest plus 16. Nie wiem jak z tym ostatnim sezonem, szczerze mówiąc nie zauważyłam tych oznaczeń wiekowych, czy one jakoś podrosły, czy nie, no ale zdecydowanie jest to serial, który rośnie jakoś ze swoją widownią, ze swoimi odbiorcami. Ja mam mieszane uczucia, jak zawsze rozmawiam o Heartstopperze, dlatego, że z jednej strony bardzo doceniam to, że on jest tak bezczelnie cukierkowy, tak bezkompromisowo słodki i dobry, że tam jednak pomimo różnych problemów wszystko zawsze się jakoś wygładza, że znajduje się rozwiązanie z każdej sytuacji, że nawet te najtrudniejsze dla naszych bohaterów sytuacje dają się rozwiązać. I myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe i nawiązuje do Disneya, a może nawet nawiązuje do komedii romantycznych, gdzie zawsze też ten scenariusz jest taki, że najpierw się poznają, zakochują, a potem są te wszystkie przeszkody, które trzeba wspólnie pokonać aż do tej końcówki, żyli ze sobą długo i szczęśliwie. Natomiast faktycznie jest ta naiwność pewna i ten rodzaj prostolinijności może denerwować. I on mnie też czasami denerwował. Po prostu chciałam, żeby ta fabuła popychała się do przodu i żeby coś się po prostu w tym serialu działo, bo nie zawsze się dzieje. To nie jest minus, ale to faktycznie może irytować i faktycznie może być w pewnym momencie męczące. Też myślę o tym, co Zuza powiedziała, ale ty też, Paweł, chyba, że po prostu jesteśmy może za starzy na ten serial. Ja nie sądzę, żebyśmy byli za starzy, ale myślę, że to jest jednak serial, w którym bardzo dobitnie czuję, że jestem z innego pokolenia niż jego bohaterowie i jestem z innego pokolenia niż jego twórcy. Że po prostu podejście do pewnych spraw zupełnie inaczej funkcjonowało wtedy, kiedy myśmy byli w tym wieku, kiedy też, nie wiem, inne pokolenia stąpały po tej ziemi i naprawdę bardzo chciałabym mieć takie dzieło popkultury, które wtedy tłumaczyłoby może te same, a może inne dylematy na taki język, który pokazuje, że nawet z najgorszego, z najgorszej masakry, z najgorszego problemu, która pewnie dla nastolatków w wieku 14, 15, 16 lat jest zupełnie czym innym niż dla ludzi dorosłych.
Większość moich znajomych, którzy oglądają ten serial i są w moim wieku, bądź starsi, też może nie fetyszyzują tego, ale mają taką jakąś taką nostalgię, albo co by było gdyby, tak? Że to jest, ogląda się to z tej perspektywy, fajnie byłoby mieć takie dzieciństwo, albo fajnie byłoby móc obejrzeć taki serial w momencie, kiedy jest, dorasta się i odkrywa się swoją seksualność. Więc myślę, że tutaj się całkowicie pod tym względem zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że mi jest ciężko polemizować z tym, czy ja lubię tą formę, czy nie. Taki sam jest komiks i taki sam jest ten serial. I to jest, ja cały czas upieram się przy tym, że to jest jednak właśnie taka forma dla tych nastolatków, ale tych, powiedzmy, nie 19-18-latków, tylko tych 15-13-latków, gdzie gdzieś mamy tą a fabułę bez, nie wiem, ostrych krawędzi rzeczywistości i te wszystkie problemy, to wszystko jest mimo wszystko ugładzone, ale te problemy są i jest, możemy gdzieś obejrzeć, jak ludzie sobie z tym radzą i myślę, że dla wielu osób może to być jakiś, nie wiem, wzorcowy model dla jak sobie radzić z pewnymi rzeczami. Myślę, że też ten trzeci sezon trochę udowodnił, że mimo wszystko nie jest jak z takiej, nie wiem, narracji rodem z Disneya, bo mimo tego, co powiedziałem o tych, nie wiem, wygładzonej rzeczywistości, tak, że nie ma, że są te ostre krawędzie, są wyszlifowane, to mimo wszystko gdzieś mam wrażenie, że ja przyznam się szczerze, od razu powiem, o co mi chodzi. Wątek zdrowia psychicznego był moim zdaniem dobrze pokazany. Podobało mi się przede wszystkim to, że to nie był taki, teraz nawiążę właśnie do tego hollywoodzkiego, albo jakby Disney to przedstawił, tak? Że mamy problem, mamy osobę, która radzi sobie z tym problemem, idzie na terapię i nagle zdrowieje i wszystko jest cudowne i ta osoba po prostu super funkcjonuje w otaczającej go rzeczywistości. Heartstopper pokazuje, że wcale tak nie jest, że po pierwsze jakby sam proces dochodzenia do tego to jest jedno, ale w momencie, kiedy już idziemy na terapię, to tak naprawdę tylko dostajemy narzędzia, więc nie ma tam takiego jakiegoś wyidealizowanego obrazu leczenia i tak dalej. Jakby główny bohater, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać szczegółów, ale on dostaje tylko narzędzia, on cały czas musi się z tym zmagać i te zmagania obserwujemy i tak naprawdę dostajemy też taką dawkę informacji, że on z tym zostanie możliwe, że bardzo długo i że to jest cały czas praca, którą on musi wykonywać, więc to mi się bardzo podobało, bo przyznam się szczerze, że to jest to było bardzo sprytnie w jednym odcinku, bardzo dynamicznie pokazane, ale też mądrze i przyznam się szczerze, że w pewnym momencie też ten serial pokazał taką moc terapii, bo nagle jeden z głównych bohaterów ma już te narzędzia, potrafi sobie radzić, a nagle się okazuje, że jego rodzice nie mają tych narzędzi i gdzieś oni nie dorośli do tej całej sytuacji, żeby sobie z tym poradzić, z tym problemem. Więc to było też bardzo ciekawie i fajnie zarysowane. Więc pod tą taką kojącą kołderką, o której wspominałyście, gdzieś są te poważne problemy i bardzo mam wrażenie sprytnie, wiarygodnie pokazane i w taki niegłupi sposób, że to nie ma jednowymiarowego leczenia i za chwilę problem jest rozwiązany i mamy happy end. Jakby się można było nawet spodziewać, oglądając pierwszy sezon Heartstoppera, tak? O czym wspomniałaś, Zuza, tylko nie, no jakby te demony zostają w tobie cały czas, masz narzędzia, musisz się teraz sam z tym zmagać i tak naprawdę przed tobą dużo pracy, więc kto wie, no może w kolejnych sezonach ten wątek jeszcze wróci. I tutaj zostawiam otwarte drzwi, więc to mi się bardzo podobało.
To jest ważny wątek, który poruszyłeś, bo dla mnie temat zdrowia psychicznego to jest temat, który często w jakiś sposób lepiej oswojony mają młodsze osoby. Mniej stabilizowane często problemy zdrowia psychicznego, kryzysy zdrowia psychicznego mają te młodsze pokolenia, bo więcej o tym rozmawiają, bo to jest bardzo obecne w mediach społecznościowych, to jest bardziej oswojone niż właśnie to starsze pokolenie. I mnie poruszało to, jak w tym sezonie było pokazane, że to właśnie ci rodzice, to pokolenie rodziców może wiele się nauczyć od tych młodszych i od ich doświadczeń, tego jak oni sobie radzą i jak pracują nad sobą. Myślę, że to było też bardzo ciekawe, bo też jest pokazana taka mądrość pokolenia tych bohaterów, bohaterek, osób bohaterskich, bo też mamy osoby niebinarne.
To ja bym jeszcze dorzuciła, bo jeśli jeszcze się nasi słuchacze i słuchaczki nie zorientowali, no to opowieść o parze, w centrum całej tej opowieści stoją Nick i Charlie, nasza główna para bohaterów, ale oni też oscylują w całej swojej paczce, na którą też jest zwrócona uwaga twórców serialu, gdzie mamy też inne pary, związki, relacje, które się kończą, które się zaczynają, które próbują się jakoś rozwijać. No i pierwszy sezon polegał na tym, że Charlie i Nick jakoś się ze sobą schodzili i tworzyli tą swoją pierwszą miłość, pierwszą parę. Tak teraz już w tym trzecim sezonie mamy do czynienia z takim, jak na ich wiek, dość dojrzałym związkiem, który właśnie przechodzi jakieś perturbacje. I to, co ja bym dorzuciła jeszcze do tego tematu zdrowia psychicznego, to jest też to, że wydaje mi się, że takim częstym mitem w popkulturze, szczególnie tej skupionej na młodych, zakochanych w sobie ludziach, jest jakaś opowieść o tym, że pojawiają się problemy, pojawia się jakiś niepokój, po czym wchodzi ta osoba, która bardzo kocha i tym swoim, właściwie to swoją miłością rozwiązuje wszystko. I że tego tutaj nie popełniono tego błędu, to znaczy osoba, która ma problemy, czyli Charlie, dostaje ratunek od Nicka, natomiast Nick też wie, dzięki swojej cioci akurat tutaj, której występuje w tej roli akurat mądrego dorosłego i świadomego dorosłego, że no tutaj ty sam nic nie poradzisz. Tutaj się trzeba zwrócić po pomoc do specjalisty, ty musisz z nim o tym porozmawiać, ale zrób w to delikatny sposób, zrób to w subtelny sposób, wesprzyj go, ale to nie jest tak, że ty go uratujesz i ty tutaj będziesz jakimś takim właśnie rycerzem na białym koniu, który rozwiąże wszystkie problemy swojego partnera. Myślę, że to jest niezwykle dojrzałe i tym samym trochę zmierzam do tego, żebyśmy porozmawiali sobie o dorosłych w tym serialu, dlatego że to jest jedna rzecz, z rzeczy, której ja najbardziej zazdrościłam tym bohaterom. To znaczy
mogę jeszcze zamknąć temat dzieci, jeszcze zanim przejdziemy do dorosłych?
Tak.
Okej, bo chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo umknęło mi jeszcze w tym naszym pierwszym wejściu w kontekście całej jakby formy tego serialu, to i o tej takiej disneyowskiej formie, ale też o tym, że ten serial ma dodatkowe takie podkreślenia animacyjne rodem z komiksów, tak? Że jeżeli coś iskrzy między bohaterami, to widzimy to tak naprawdę na ekranie. Widzimy te widzimy też zmiany nastrojów, mamy kolory takie wokół głównych bohaterów i mój przyjaciel Hido, który pracuje z osobami z autyzmem i z dziećmi z autyzmem, powiedział mi, że ten serial jest świetny właśnie dla takich dzieciaków, które mają problem ze zrozumieniem, z odczytaniem dobrze emocji pomiędzy ludźmi. I że ten serial przez tą swoją taką oczywistość bardzo może ułatwić odczytanie poprawne, co się dzieje pomiędzy tymi bohaterami. I że to jest też taka rzecz, której my może nie zauważamy, oglądając to z naszej dorosłej perspektywy, ale jako seria dla dzieci ten serial może naprawdę przynieść dużo dobrego. Też swoją właśnie taką może dla nas naiwną formą.
A serial z taką emocjonalną audiodeskrypcją.
Tak, dokładnie tak. Super to określiłaś, Aniu. Więc przejdźmy do dorosłych i do... Nie ma Oliwii, matki Nika, Oliwii Colman w tym sezonie, ale mamy Hayley Atwell, tak? Czyli tą ciocię, o której już wspomniałaś.
Bardzo żałuję, że nie ma tej Oliwii Colman. Ona nie mogła się pojawić na planie ze względu na inne zobowiązania. I niestety przez to, że jej nie ma, czasami ma się wrażenie, że ten biedny Nick jest trochę porzucony i sam sobie zostawiony.
Tak, to jest taki... Jak się nie wie tego, że to jest kwestia właśnie grafików i tego, że Olivia Colman nie mogła, no to się wydaje, że on jest bardzo takim opuszczonym przez dorosłych nastolatkiem.
Mhm. I to, co chciałam wam powiedzieć, to jest to, że ja bardzo zazdroszczę bohaterom i bohaterkom tego serialu to, że mają takich mądrych dorosłych wokół siebie. I że to są zawsze dorośli, którzy jednak pomimo wszystko dają radę. Oczywiście mamy w tym trzecim sezonie taki odcinek świąteczny, Christmas Special, który no nie jest, który pokazuje właśnie tę mroczną raczej stronę dorosłych, czyli jest ten dziadek, który zadaje złe pytania, zbyt wścibska ciocia i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, no właśnie, moją pierwszą wątpliwością, jaką mam do realizmu tego serialu, jest to, że ci dorośli po prostu są tacy świetni, że młodzi się mogą na nich oprzeć i znajdą w nich odpowiednie wsparcie, takiego jak potrzebują prędzej czy później.
A moim zdaniem to jest bardzo odpowiedzialny też zabieg. Jeżeli bierzemy pod uwagę grupę wiekową, to budowanie takiego poczucia, że są dorośli, do których można się zwrócić i warto ich szukać i że ci bohaterowie, bohaterki, te wszystkie osoby, które się zwracają do dorosłych, jakby dobrze na tym wychodzą, jest też bardzo, bardzo takie edukacyjne też w kontekście takiej praktyki codziennej, tego, żeby te osoby, które oglądają, te młode osoby, które oglądają, miały poczucie, że warto szukać dorosłej osoby. I to wydaje mi się też taki przekaz przy okazji, ale dobry i taki potencjalnie skuteczny, jeżeli chodzi o szukanie wsparcia w kryzysie.
I ten serial od zawsze miał takie wrzutki, chyba mogę nazwać je wrzutkami, dotyczące różnych problemów i różnych kwestii, które ten serial stara się zaopiekować, znormalizować i przybliżyć młodym osobom. I w każdym sezonie to jest coś innego. Trochę powiedzieliśmy o tym, że w pierwszym sezonie to jest po prostu temat coming outu i coming outów różnych, bo tam są bardzo różne coming outy, nie tylko takie, które nam przychodzą od razu na myśl, kiedy myślimy o tym słowie. I ja sobie trochę ponotowałam tych wrzutek, które mamy w tym serialu, może będziecie chcieli o której z nich szerzej porozmawiać. Tutaj mamy love bombing, czyli taki problem z tym, że ta miłość staje się zbyt intensywna, że to ta druga osoba w związku nie przestrzega naszych granic, że one w pewnym sensie są przekroczone, że trzeba ich bronić i że może czasami warto się trochę starać mniej. Jest temat romantyczności, czyli jednego z bohaterów, wydaje mi się, że to Isaac jest, nie wiem, czy nie mylę imienia, właśnie młodego człowieka, który dochodzi do wniosku, dociera do tego, że on to właściwie w przeciwieństwie do swojej całej paczki nie ma takiej presji na to, żeby tutaj się rozejrzeć za kimś, natychmiast zakochać, chodzić na randki i tak dalej. W ogóle Isaac jest jedną z moich ulubionych postaci, bo on bardzo lubi książki i często jakieś rzeczy się dzieją w scenie, w której on uczestniczy i on tylko po prostu podnosi ten swój wzrok z nad książki i robi jakąś jedną znaczącą minę i robi po prostu puentę całej sceny i całej historii. Co jeszcze jest? Są inicjacje seksualne, no jest to widmo rozłąki, która też w pewnym momencie przychodzi jako do dzieciaków, które są gdzieś tam z przedmieść niezbyt dużego miasta w Wielkiej Brytanii, które powoli ta szkoła kończy się, zmierza ku końcowi, muszą wybrać sobie college, no i ten college pewnie niekoniecznie będzie w najbliższej okolicy właśnie tej swojej starej młodzieżowej paczki.
Ja mi się wydaje, że ten temat rozstania to będzie taki leitmotiv kolejnego sezonu, no bo powiedzmy sobie szczerze, ale na razie te wszyscy bohaterowie powoli łączą się w pary, tak? Więc rozstania takiego tragicznego jeszcze nie było, tak? To wszystko było, jeżeli ktoś się z kimś rozstawał, to to wszystko miało taki raczej wymiar powierzchowny, więc myślę, że to dopiero się wydarzy. Natomiast to, co dla mnie chyba jest takim tematem tego trzeciego sezonu też, bo przez to, że mamy, wymieniłaś, Aniu, też sporo tematów, bo mamy jakby więcej historii i więcej głosów tych poszczególnych bohaterów, to dla mnie to ta jakby wspólnotowość jest też tematem tego serialu i to, że mimo wszystko sami sobie jakby możemy poradzić z problemami, ale to, że mamy wokół siebie tych bliskich, już nie mówię o rodzinie, tylko że mamy to wsparcie w gronie przyjaciół, których sami wybieramy, bo akceptują nas takim, jakim jesteśmy i coś nas wspólnie łączy. Myślę, że to jest nieocenione i sam wiem to jako migrant, emigrant, który musiał wyjechać i opuścić też was i budować to na nowo, więc wiem, jak to jest ważne i oglądając ten serial myślałem sobie o tym i jak ważne jest wsparcie i te relacje pomiędzy przyjaciółmi. I myślę, że ten serial, ja zwróciłem na przykład na to uwagę, więc na tą dynamikę pomiędzy nimi i takie właśnie czasami z automatu nawet wsparcie po prostu jednej, takie też uważność na siebie, przez to, że się oni tak dużo czasu ze sobą spędzają, że są tak uważni wobec siebie i tak szybko potrafią wychwycić, że coś się dzieje, a nawet jeżeli robią to z jakimś opóźnieniem, to robią już to jakby całym sobą i jest tam mnóstwo takich momentów wsparcia.
Dla mnie takim wątkiem, który lubię i który bardzo mi się podoba, jest związek Tao i LL i to, jak jest pokazana osoba trans, ponieważ w popkulturze mam takie poczucie, często osoby trans są pokazywane jako osoby trans, które może mają jeszcze jakieś elementy osobowości i historię, ale że to jest główna część tego, kim są, ta tożsamość psychoseksualna. A tutaj mamy taki związek, gdzie jest ta znana historia od przyjaźni do miłości i też związek właśnie, który buduje się z tego miejsca, no z tej paczki. I przyznam, że to jest dla mnie takie odświeżające, jak jest pokazana Elle. Zresztą świetna w tej roli Jasmine Fimi.
Ja chciałabym podkreślić to, co ty mówisz, dlatego że kiedy kilka razy rozmawiałam na antenie z Antonem Ambroziakiem, to on opowiada o tym, że często osoby trans pojawiają się wtedy w mediach, w przestrzeni publicznej, kiedy ktoś czyha na ich prawa, kiedy są wykluczane, źle traktowane, są w defensywie, że brakuje tych takich pozytywnych opowieści o byciu osobą transpłciową i właśnie tutaj jest ta pozytywna opowieść. Dziewczyny, która jest szczęśliwa, która dobrze żyje, na której się traumach nie za bardzo skupiamy, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale no tyle po prostu wiemy o tej historii i też w ciekawy sposób jest rozwinięta w tym sezonie, dlatego że ona właściwie po raz pierwszy w tym serialu się styka z transfobią. Jest zaproszona do radia, bo jest artystką i ma właśnie dać wywiad dotyczący jej sztuki. No i nagle się okazuje, że to wcale nie będzie wywiad dotyczący jej sztuki, tylko będzie właśnie wywiadem dotyczącym problemów i kłopotów osób trans. Jak wiemy, w Wielkiej Brytanii trwa wielka nagonka i bardzo, bardzo mocno podlana transfobią, gdzie też się dużo mówi o tranzycji nastolatków, osób młodych, oddzielnych toaletach, czy mogą być wspólne, czy nie. I to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie w tej historii L. Natomiast też jest to potraktowane bardzo subtelnie. To znaczy nie mamy włożonej L w rolę teraz aktywistki, która nam będzie mówiła o życiu, trudnościach i problemach, tylko mamy po prostu wystraszoną nastolatkę, którą ktoś się czepia o to, kim ona jest. I wydaje mi się, że to jest super opowieść i świetnie rozwiązana w ogóle w tym serialu.
I jeszcze chciałam dodać, że ona ma wspaniałe stylówki. jest najlepiej graną osobą w tym serialu i to też jest bardzo ważne, że ona dostaje różne części tej osobowości i to, jak ona jest zaskoczona tym, że jej działalność i życie jest sprowadzane do właśnie bycia osobą trans w tym radiu, też jest poruszające, że to jest nowe dla niej.
A propos bombardowania miłością, to akurat ta para wygrywa w tym sezonie, jeśli chodzi o obdarowywanie się uczuciami i na ekranie. Myślę, że tutaj, jeśli byłyby jakieś zawody, to spokojnie pokonują tutaj Charlie'ego i Nika. I to tak ze sporym zapasem, tak mi się wydaje.
Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo chyba zbliżamy się powoli do jeszcze jednego tematu, który powinniśmy obgadać, jeśli chodzi o ten sezon, to znaczy Heartstopperowi przez te lata, kiedy on funkcjonuje jako książka i komiks, było zarzucane to, że jest nierealistyczny, dlatego że właśnie jego bohaterowie się całują, przytulają, trzymają za ręce, ale jednak tam nie dochodzi do jakichś aktów seksualnych. No i w trzecim sezonie wreszcie mamy tą inicjację seksualną, nie tylko, może nie będę mówiła, w których par, ale jest to też pokazane wielowymiarowo, więc nareszcie prawdziwe życie spotkało ten serial. Oczywiście kpię sobie trochę, no bo jakby mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy bardzo młodymi ludźmi, którzy jakby mogą sobie chcieć jednak chwilę dłużej poczekać. To nie jest Euforia ani Skins, tylko jednak troszeczkę bliżej może realiów życia 13-latków czy 14-latków. I ten wątek też jest bardzo delikatnie i bardzo subtelnie potraktowany.
Tak, tak wszystko jest. To samo chciałem powiedzieć, że to jest tak samo subtelnie narysowane jak wszystkie inne problemy, więc myślę, że chyba dobrze się stało, że to nie, że scenarzyści postanowili i twórcy tego serialu postanowili pokazać to w ten sposób, bo tak myślę, że mielibyśmy mocny zgrzyt, gdybyśmy mieli teraz mocną scenę seksu pomiędzy bohaterami tego serialu. Myślę, że wszyscy byliby w szoku i musielibyśmy zmienić rating tego, tej produkcji. Więc jak dla mnie to wszystko się wpisuje w tą całą narrację, plus też jest trochę edukacji seksualnej, jeśli mowa jest o seksie, to o bezpiecznym seksie. Więc przyznam się szczerze, że tego się spodziewałem. Chociaż mam wrażenie, że gdzieś starano się nakręcić jakąś taką trochę w mediach sztuczną, myślę, nie wiem czy miałeś takie samo wrażenie, ale że trochę tak starano się jakby przekazać, że będzie się działo znacznie więcej niż to zobaczyliśmy i nie wiem, kto wierzył w coś takiego. Znając Heartstoppera, ja nie wierzę, że tam mogłoby się zdarzyć coś, co by wstrząsnęło wszystkimi.
Ja też czytałam te artykuły i to jak, co się pojawiało wokół tego trzeciego sezonu. I ja myślę, że to ma źródło w czymś, o co też chciałabym was zapytać. To znaczy, że te osoby, które piszą te artykuły, to często są milenialsi, może trochę zetek, którzy przed tym Heartstopperem tak stoją i trochę wiedzą, że to jest bardzo miły i przyjemny serial, ale nie wiem, czy nie umyka nam w tej rozmowie to, że to jest taki wielki jednak fenomen. Czyli na te książki Alice Osman, tak odniosę się do takiego doświadczenia milenialki, czeka się tak, jak czekają czytelnicy, czytelniczki, osoby czytelnicze, tak samo jak kiedyś na Harry'ego Pottera. To jest wielki fenomen i zastanawiam się, czy i tutaj czasami myślę, że w tych tekstach w poszukiwaniu tego fenomenu wychodzą takie właśnie śmieszne rzeczy pod tytułem Orety, orety, teraz Heartstopper jest o seksie, co nie jest prawdą. Jak wy rozumiecie ten fenomen? Rozumiecie, co się dzieje, dlaczego właśnie Heartstopper stał się takim hitem i to w wersji komiksowej i w tej serialowej?
To trzeba by było pewnie kogoś zapytać, kto jest z tego pokolenia i kto by powiedział, jak jak to po prostu gra z ich doświadczeniami i z ich rzeczywistością. Ja myślę, że po prostu brakuje też pozytywnych historii i że jednak głównie to, co dostajemy też serialowego, to zawsze jest taki rodzaj albo dramatu, albo jakiegoś cierpienia pokazywane, nie wiem, przecież najpopularniejsze seriale to są seriale kryminalne, a tutaj raczej mamy serial, który jest absolutnie pozbawiony tego, jest po prostu serialem o miłości i myślę, że to na tym polega siła jego przekazu, ale też warto nie zapominać o tym, że pomimo tej no, pewnego rodzaju naiwności, banalności, dziecinności tych historii, to jednak ludzi wścieka to, że on jest o dzieciakach, które są queerowe. Nie wiem, no, żyjemy w czasach, w których na Węgrzech ten komiks musi być sprzedawany w takich foliowych torbach, bo takie jest prawo, że nie można demoralizować młodzieży i coś, co jest z wątkami LGBT+, musi być schowane, a przeznaczone dla młodzieży musi być schowane i gdzieś tam się to spod lady sprzedaje, więc myślę, że to bardzo dużo mówi na temat naszych czasów i sytuacji, w której żyjemy.
Zgadzam się, ja przyznam się szczerze, że pamiętam jakiś wywiad z aktorami tego serialu, którzy są o te 5 lat starsi od swoich bohaterów, czy nawet 3 czy 4, i oni opowiadają też o swoich doświadczeniach i mówią, no jasne, fajnie jest oglądać ten serial i czytać, ale pamiętajmy, że ta homofobia też w Wielkiej Brytanii jest. To nie jest tak, że dzieciaki się z tym nie mierzą i sam Charlie się przecież mierzył z prześladowaniami w szkole. Więc myślę, że ta kojąca siła tego serialu to jest coś, czego po prostu brakowało. I myślę, że taka sama trochę kojąca pewnie siła była w tym Harry Potterze, które czytaliśmy. I wiecie, ja też tak pomyślałem sobie o tym, co powiedziałeś, Zuza, przecież Harry Potter też miał 17 lat w pewnym momencie i 16. I ja nie oczekiwałem od Harry'ego Pottera scen seksu, więc bardzo możliwe, że tego samego nie oczekują też młodzi czytelnicy Harstopera i młodzi widzowie Harstopera, tylko oczekują czegoś zupełnie innego. Po prostu nie chcę teraz gdybać, tak, ale może też to jest prawda, że to my oczekujemy po prostu więcej pikanterii i więcej smaczków. I nas to drażni, że to wszystko jest takie wykładzone tam. Natomiast zgadzam się, że o ten fenomen trzeba zapytać albo jakiegoś socjologa, który się zajmuje tematyką młodzieżowo-dziecięcą, albo po prostu te osoby, które to oglądają. Ale myślę, że też, że ten kojący wymiar ma duże znaczenie i dla wszystkich jakby też osób LGBT, do których się zaliczam, ja z przyjemnością to oglądam i mimo, że widzę te zgrzyty i jest mnóstwo rzeczy, które mi się na przykład nie podobają, bo chciałbym to zmienić, ale to chodzę, zamykam odcinek i myślę sobie, to było super, chcę jeszcze i zupełnie jakoś mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to, że wszyscy tam są, nie mają problemów finansowych i wszystkich na wszystko stać i wiecie, to nie jest kino społeczne Kenna Loacha, tylko
i tak myślę, że to jest też niezła zmiana pokoleniowa, zobaczcie, bo wspomniany Harry Potter, pomijając fakt, że J.K. Rowling ma bardzo niechlubną rolę w całej nagonce na osoby trans w Wielkiej Brytanii, ponieważ bardzo dużo ma transfobicznych, publicznych wypowiedzi, ale zobaczcie, ten świat Harry'ego Pottera był bardzo jednorodny, był cispłciowy, był heteroseksualny i jest coś wspaniałego w tej zmianie społecznej, bo jednak teraz takim porównywalnym hitem do Harry'ego Pottera jest właśnie Heartstopper.
W tym momencie Alice Osman pisze 6. część, która ma być finałem, zamknięciem tej historii. I moje ostatnie pytanie po tych 3 sezonach, które obejrzeliście, do was jest takie, czy wy sobie wyobrażacie w ogóle, jak ci bohaterowie będą funkcjonować za, nie wiem, 10 lat, jaka jest ich przyszłość? No i jak się skończy ta historia?
Chyba największe pytanie jest takie, czy ta miłość, czy te nastoletnie uczucia przetrwają próbę czasu, tak? I patrząc też, jak różne charaktery, jak mamy do czynienia z takimi różnymi charakterami, To chciałbym się powiedzieć, pewnie nie. I pewnie gdzieś to miasteczko, jak oni z tego miasteczka, w którym nie ma tych ostrych krawędzi rzeczywistości, wyjadą w świat, to pewnie gdzieś ta rzeczywistość ich trochę tam porani i pewnie to się wszystko pozmienia, no ale życzę im jak najlepiej. Jak można życzyć po prostu bohaterom Harstopera źle? No, to są tak przemiłe osoby, do których chciałoby się przytulić, że chciałbym, żeby wszyscy byli po prostu szczęśliwi. No nie wiem, ciężko jest mi po prostu wyobrażać sobie, co będzie dalej. No chciałbym, ciężko jest mi w ogóle myśleć sobie, że mogłoby się coś złego przydarzyć. Myślę, że to jest akurat siła tego serialu, że nawet darzymy sympatią te postacie, które są irytujące na samym początku, albo nie wiem, tak jest coś magicznego w takiej narracji, jeśli chodzi jak te postacie są budowane. Ciężko jest po prostu kogoś naprawdę znielubić. Przynajmniej to jest moja perspektywa.
A ja myślę, że przede wszystkim ich przyjaźń przetrwa. I to jest serial też bardzo o przyjaźni, więc to myślę, że to, na to bym stawiała jako pewnik, że będą wciąż się przyjaźnić.
Heartstopper, 3 sezony do obejrzenia na Netflixie. Bardzo dziękujemy Ci, Paweł, że dołączyłeś do nas i opowiedziałeś razem z nami o tym serialu. Paweł Kierzniewski, dziennikarz Radia Bram Amsterdam, był z nami.
Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. To była przyjemność i wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkich moich też przyjaciół i Was również. Potęsknię za Wami.
My za Tobą również. Tutaj w Polsce, ale myślę, że jeszcze nie raz tutaj w Szkoda Czasu na Złe Seriale się usłyszymy.
Trzymam za słowo.
A my z wami słyszymy się jak zawsze w piątek na tok.fm.pl i w sobotę po 18 na antenie Radia Tok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Dobrego oglądania. Szkoda Czasu na Złe Seriale.